przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować ją będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu. Pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrojcu, aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół Święty Katolicki, za Najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.
Thank you.
Męka Pańska. Rozważamy ją w Wielkim Poście. Rozważamy ją w czasie gorzkich żalów. Jaki jest sens tego rozważania? Po co to czynimy? Rozważanie męki Pańskiej to nie jest kwestią wzruszeń, emocji, choć i te pojawiają się, kiedy medytujemy te wezwania, jakie nam podaje ta piękna modlitwa, jaką są gorzkie żale, albo kiedy rozważamy drogę krzyżową. Ale nie to jest sednem tej pobożności pasyjnej. Nie po to to czynimy. Nie o emocje chodzi, ale chodzi o życie. Chodzi o przemianę życia. Chodzi o odpowiedź naszej miłości na Bożą miłość, która się objawiła w męce, śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Pobożność pasyjna, pobożność do męki Pańskiej każe nam zapytać się, czy to obcowanie z tak wielką miłością, czy i nas rozpala większą miłością do Boga. Czy od tego żaru i my pozwalamy się rozgrzać? Czy ma to przełożenie na nasze życie, na nasze myślenie? Rozważanie męki Pańskiej konfrontuje nas z naszym życiem, konfrontuje nas z nami samymi. I każe nam zapytać się, czy aby czasem nie jest tak, że marnujemy najświętszą krew, jaką Jezus za nas przelał na krzyżu, ale przelał już począwszy od Ogrodu Oliwnego, aż po Golgotę. Pisze święty Paweł, za wielką cenę zostaliście nabyci. To jest cena naszego odkupienia, krew Jezusa. Tym za nas On zapłacił. Czy nie marnujemy najświętszej krwi Pańskiej? Pisał święty Alfons Liguori, nabożeństwo do męki Pańskiej jest najużyteczniejszym dla nas, a Bogu najdroższym spośród wszystkich innych nabożeństw. Ono napełnia nas ufnością i rozpala serca. Gdzież otrzymujemy więcej dóbr, jeśli nie z męki Pana Jezusa? Skąd czerpiemy nadzieję, że przebaczenia, siłę przeciw pokusom, ufność, że osiągniemy raj? Skąd tyle wiedzy o prawdach Bożych, tyle miłosnych wezwań? Skąd tak liczne bodźce do zmiany życia i pragnienie ofiarowania się Bogu? Skąd to wszystko, jeśli nie z męki Jezusa Chrystusa? I pisze dalej, temu, kto chce doskonalić swoją miłość do Boga, święty Bonaventura doradza codzienną medytację nad męką Jezusa Chrystusa. Święty Augustyn zaś twierdzi, że więcej znaczy jedna łza wylana na wspomnienie męki Pańskiej niż tygodniowy post o chlebie i wodzie. Drodzy bracia i siostry, niesamowita jest ta perspektywa, którą spotykamy, w którą my wchodzimy zawsze, kiedy recytujemy koronkę do Bożego Miłosierdzia, tak nam dobrze znaną modlitwę. To wezwanie, te słowa, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Bo kiedy mówimy te słowa, to stajemy niejako pomiędzy Bogiem Ojcem i Bogiem Synem Bożym, cierpiącym w tym momencie. I niejako wskazujemy Bogu Ojcu, Jego Syna. I mówimy do Boga Ojca, my ludzie, dla Jego bolesnej męki. Patrz Boże i dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest modlitwa wielkiej śmiałości, wielkiej ufności, tak lepiej powiedzieć. Wielkiej intymności z Bogiem, który nam pozwala stanąć w tak szczególnym momencie śmierci Jego Syna. Pamiętamy ten obraz, znamy go z pewnością, obraz Salvatore Dali pod tytułem Chrystus świętego Jana od Krzyża, gdzie właśnie ta wizja jest pokazana, krzyż widziany od góry, Jezus ukrzyżowany na krzyżu, głowa mu zwisa, widziany z góry, jakby Ojciec Niebieski patrzył na swojego Syna. Wejść w mękę pańską to dla naszego życia, nie dla wzruszeń. I drodzy bracia i siostry, kiedy my stajemy wobec męki Jezusa, to nasze reakcje, nasze odpowiedzi są bardzo różne. I tą odpowiedzią może być ogromna miłość do Boga z naszej strony, jej wzrost. Ale też tą odpowiedzią może być odrzucenie takiego Boga. Pisał święty Paweł Apostoł do Koryntian, pisał takie zdanie: my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Odpowiedź człowieka na mękę pańską to nie jest teoria, ale to jest nasze życie. To jest spotkanie osobistego cierpienia, osobistych rozterek z Bogiem, z Jego cierpieniem. I tak samo było, drodzy bracia i siostry, z wieloma postaciami, które szły za Jezusem, które znamy z kart Ewangelii, które też musiały jakoś odnaleźć się wobec cierpienia Jezusa Chrystusa, wobec Jego śmierci. Spróbujemy spojrzeć na kilka z tych postaci przez te ostatnie trzy niedziele Wielkiego Postu, jeśli Pan Bóg pozwoli. Trzy postacie i trzy postawy, bardzo różne wobec męki Jezusa Chrystusa, w których możemy też i my się odnaleźć, tak myślę. Dzisiaj spójrzmy na świętego Piotra, który konfrontując się z męką Jezusa Chrystusa, doświadczył wyzwolenia ze swoich iluzji o sobie i o Bogu. W kolejnej niedzielę spróbujemy spojrzeć na dramatyczne rozejście się z Bogiem, jak to było w życiu Judasza. I zobaczymy jeszcze, jeśli Pan Bóg pozwoli, na wierność i zaufanie Matki Najświętszej, Maryi. Jak można myśleć o Bogu Wszechmogącym, patrząc na krzyż Chrystusa? Tak się zapytajmy. Jak przyjąć cierpiącego Boga, Boga Wszechmogącego, patrząc na tę siłę zła, która doprowadziła do zabicia Syna Bożego? Wolelibyśmy Bożą Wszechmoc według naszych schematów, naszych pragnień, Boga, który nasze problemy wszystkie szybko rozwiązuje, który interweniuje, aby nas chronić przed trudnościami, który pokonuje wrogie potęgi, który zmienia bieg rzeczy, który usuwa cierpienie. Dlatego dzisiaj właśnie niektórzy mówią, że Bóg nie jest wszechmogący, bo istnieje cierpienie w świecie, bo istnieje zło w świecie. Bo gdyby Bóg był wszechmogący, to by tego wszystkiego nie było na świecie. Istnienie zła, cierpienia dla wielu jest faktycznie problemem, który bardzo utrudnia wiarę w Boga. I dlatego niektórzy sobie stwarzają fałszywe bożki, ulegając jakiejś takiej pokusie odpowiedzi, magicznej odpowiedzi, gotowych odpowiedzi na wszystkie pytania, na złudne obietnice, które różne bożki nam proponują. Tymczasem wiara w Boga Wszechmogącego kieruje nas na inne drogi. Każe nam nauczyć się że Boże myśli i Boże drogi są inne od naszych dróg i od naszych myśli. Również Jego wszechmoc jest inna niż nasze o niej wyobrażenia. Nie wyraża się ona siłą, przemocą, ale ojcowską miłością i wolnością. Bo Bóg, kiedy nas stworzył wolnymi, to zrezygnował z części swojej mocy. Zrobił miejsce dla naszej wolności. I Jego wszechmoc nie wyraża się w przemocy, w zniszczeniu potęgi, która jest Mu przeciwna, jak my to nieraz chcielibyśmy, ale w miłości, w miłosierdziu, w przebaczeniu, w przyjęciu naszej wolności i w niezmordowanym wołaniu o nasze nawrócenie. Jest to postawa pozornie słaba, dla nas trudna do przyjęcia i też trudna do przyjęcia dla wielu z tych, którzy szli za Jezusem podczas Jego męki. Bóg objawia swoją potęgę cierpliwie kochając, cierpliwie czekając na nasze nawrócenie. Wszechmocna miłość Boga nie zna ograniczeń do tego stopnia, że nie oszczędził swojego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał, abyśmy mieli życie wieczne. A więc jest to inna wizja wszechmocy, Bożej wszechmocy. I to było trudne, jak powiedziałem, dla wielu uczniów. Taki Bóg, taki Mesjasz, innego sobie wyobrażali niż tego, którego spotkali. Mówię tutaj o uczniach Jezusa, o najbliższych Mu towarzyszach, o Jego przyjaciołach. Pamiętamy tę sytuację z Ewangelii, gdzie wielu odeszło od Jezusa, bo się Nim rozczarowało, bo nie takiego Boga sobie wyobrażali. Gdy po rozmnożeniu chleba usłyszeli, że nie tak będzie codziennie, że nie chce On dać potęgi Izraelowi, którą On oczekuje i sobie wyobraża bardzo po ludzku, ale mówi: dam wam na spożycie moje ciało. I rozczarowanie Jezusem. Wielu odeszło od Niego, bo sobie Go inaczej wyobrażali. Trudna jest ta mowa, mówili. I też sobie możemy wyobrazić, jak trudne były te słowa też dla świętego Piotra. Ale kiedy Jezus zapytał, czy wy chcecie odejść swoich uczniów, Piotr reaguje bardzo, bardzo hojnie. Mówi: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tutaj Piotr okazuje swoją dojrzałość. Piotr, który stara się iść za Jezusem, ale którego wiara ciągle jeszcze jest w drodze do dojrzałości. To w tym momencie, mówią niektórzy teolodzy, być może Judasz podjął decyzję o odejściu, o zdradzie. Bo to w tym momencie, mówi święty Jan, że Jezus powiedział właśnie: czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem? Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem, jeden z 12, miał go wydać. O tym sobie powiemy za tydzień. Święty Piotr, który miał trudność z przyjęciem męki Jezusa. Pamiętamy, jak uczniowie reagowali na tę sytuację, gdzie Jezus im mówił o swojej męce. To było kilka razy. Nie chcieli tego słuchać. Nie podejmowali rozmowy. Kiedy mówił, że będzie cierpiał, umrze, odrzucali to od siebie. Pamiętamy tę wymowną reakcję Piotra pod Cezareą Filipową, kiedy po jednej z takich deklaracji Jezusa Piotr bierze go na bok i mówi: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. I reakcja Jezusa. A On, odwróciwszy się, rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, bo nie myślisz na sposób Boży, lecz ludzki. Piotr nie chce przyjąć Jezusa z krzyżem, Jezusa cierpiącego. On ma inny pomysł na Jezusa, inne wyobrażenie Jezusa. Nie było w tym jego wyobrażeniu miejsca na cierpienie, na Mesjasza cierpiącego. Być może dlatego, żeby nie widzieć takiego Mesjasza, na którego się on nie godził, być może dlatego spał w ogrodzie oliwnym, bo nie chciał być z takim Jezusem, który czuje trwogę konania, który poci się krwawym potem, który modli się z głośnym wołaniem i płaczem, jak pisze list do Koryntian. To nie był Jezus Piotrowy. On takiego Jezusa nie chciał przyjąć. Widzimy Piotra, który w wieczerniku nie chciał widzieć Jezusa na kolanach przed sobą, żeby mu nogi obmywał. Raz po raz dawał temu wyraz. I kiedy już rozpoczęła się męka Jezusa, widzimy Piotra na dziedzińcu arcykapłana, gdzie ma miejsce wielki kryzys Piotra, gdzie ma miejsce też i przełom w jego pójściu za Jezusem, gdzie ma też miejsce przełom w jego przyjmowaniu Jezusa, w rozumieniu Jezusa. Widzimy Piotra, który wypiera się trzy razy Jezusa. Widzimy tego, który miał być fundamentem Kościoła, opoką, tak mu powiedział Jezus. A on sam mówi tam na dziedzińcu, nie jestem jednym z nich. Ten, który miał być fundamentem, mówi, nie jestem jednym z nich. Ten, który mówił, że choćbym miał umrzeć, to się ciebie nie wyprę, teraz przysięga, że go nie zna. Piotr, który wcześniej mówił bardzo szczerze, że odda życie za Jezusa. Mówił to szczerze, ale nie wiedział, że to jest, czy nie jest prawda. On mówił szczerze, ale nieprawdziwie. I przejście przez mękę Jezusową wraz z Jezusem, przy Jezusie, pomogło mu wyjść z jego własnych iluzji o sobie samym, o tym, jak on o sobie samym myślał, i pomogło mu też wyjść z iluzji jego o Jezusie, którego sobie wyobrażał. I ta scena na dziedzińcu arcykapłana. Rzecz dzieje się przy ognisku, przy świetle, a więc jawnie. I to światło ognia nie tylko oświetla twarz Piotra, poznając go poznać, ale również obnaża jego kruchość, tego Piotra. Rozpoznaje go kobieta przy ognisku i mówi, i ten był razem z nim. I to, że mówi, był razem z nim, to tutaj ma faktycznie rację, bo on już nie jest z nim. On był. Sam Piotr mówi, odpowiadając jej, mówi, nie znam go. I ciekawa sprawa. Piotr, usiłując skłamać, mówi prawdę. On faktycznie nie znał Jezusa, choć spędził z nim tak wiele czasu. Nie znam go. On miał swoje fałszywe wyobrażenie o Jezusie, które się mu rozsypało. I Piotr w obliczu męki Jezusa zdaje sobie sprawę, że tak, że ja go nie znam. Nie wiem, kim on jest, bo ten, jak myślałem, że on jest, to nie jest Jezus prawdziwy. Nie znam go. On nie chce znać Jezusa związanego, słabego. Takiego Jezusa odrzuca. W ogrójcu uciekł w sen. Tutaj ucieka od tej kobiety, która się go pyta, odcina się od Jezusa. Czy to był tylko lęk, czy to było może też rozczarowanie tym razem Piotra, rozczarowanie Jezusem? Może to był bunt przeciw takiemu Jezusowi? On nadal nie chciał go przyjąć, takiego Jezusa. I po chwili dalej słyszy Piotr słowa: i ty jesteś jednym z nich. Tym razem mówiący identyfikuje Piotra z grupą uczniów, z grupą wyznawców Chrystusa. I pada jeszcze krótsza odpowiedź, jeszcze bardziej dramatyczna. Piotr mówi: człowieku, nie jestem. Nie jestem. Człowieku, nie ma mnie. Ja nie jestem. Jeśli nie znam Jezusa, nie znam Go, to mnie nie ma. To ja nie istnieję. Zobaczcie, co się dzieje. Głowa wspólnoty, lider wspólnoty, zaprzecza, że do niej przynależy, do tej wspólnoty. Gdy znika związek z Jezusem, znika też związek ze wspólnotą. Doświadczenie męki Jezusa to Piotrowi ukazuje. To Jezus czynił ich wspólnotą. I czytamy dalej u Łukasza, który opisuje ten dramat na dziedzińcu arcykapłana. Po upływie prawie godziny, to była trudna godzina. Piotr, który stoi tam dalej przez godzinę, wyobraźmy sobie, ile to jest godzina czasu. Staje tam godzinę ze świadomością, że zdradził Jezusa. Co może przeżywać w swoim sercu przez te godziny? I po tym czasie ktoś przerywa jego zamyślenie i mówi, że Piotr był z Jezusem i wypomina Piotrowi jego pochodzenie. Mówi: ty jesteś też przecież Galilejczykiem. Jak i Jezus jest Galilejczykiem. Piotr ma ostatnią szansę, jeszcze jedną szansę otrzymał. I odpowiedź Piotra: nie wiem, co mówisz. Mówi Piotr: nie wiem, kim on jest. Odcina się od Jezusa. Mówi: nie wiem, co mówisz. Traci swoją tożsamość. Gubi kontakt z Jezusem, ze wspólnotą. I w tym momencie wychodzi Jezus, który szuka go oczyma. Mówi święty Łukasz: a Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Jezus obrócił się. Jezus szukał Piotra swoim spojrzeniem. Zapowiedział mu, jak się zachowa. Ale i w tym momencie największego rozdarcia Piotra Jezus chce być razem z nim, razem z Piotrem. Spotykają się spojrzeniami. Kiedy Piotr nie może już patrzeć na siebie, bo wie, co zrobił, spotyka wzrok Jezusa, widzi oczy Jezusa. Przejrzał się w Jego oczach, w oczach tego, który idzie za Niego na śmierć. To ważne, żebyśmy uczyli się patrzeć na siebie oczyma Jezusa. Być może z naszymi zdradami, z naszymi odejściami, żebyśmy szukali Jego wzroku, nie uciekali od Jego wzroku. To nie pianie koguta, ale to spojrzenie Jezusa doprowadziło Piotra do żalu. I Piotr w końcu spotkał i przyjął Jezusa. Zapłakał. Skała zapłakała. Opoka zapłakała. Po latach, pod koniec swojego życia, Piotr napisze w swoim liście, pierwszy list świętego Piotra, napisze tak: wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Piotr opisuje to, co sam przeżył, to, co sam doświadczył. Od iluzji zadufania w sobie: Panie, oddam za Ciebie moje życie, ja Cię nigdy nie opuszczę. Poprzez doświadczenie zdrady, po doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia, Bożego spojrzenia. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg, który jest wszechmocny, ale i Bóg, który jest pokorny. Pisze to, co sam przeżył. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. kończę tę swoje wyznanie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Piotr, który musiał przejść przez to doświadczenie, nasze doświadczenia odejścia za Jezusem, nasze konfrontacje wobec męki pańskiej z naszym obrazem Boga, z naszymi wyobrażeniami o sobie. Prośmy Boga o łaskę spotkania się z Jego wzrokiem, ze wzrokiem tego, który oddał za nas swoje życie, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Wszystkie nieśmy dni,
Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Sprawa, byśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz będzie jeszcze możliwość ucałowania relikwii Krzyża Świętego.
Yeah.